The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Minęła godzina 11. Pierwszy dzień kwietnia, a 92 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 274 dni. Przed mikrofonem Barbara Inicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o 6.44, zajdzie o 19.24, a więc dzień dzisiejszy trwa już 12 godzin i 40 minut. Imieniny Grażyny i Hugo. A urodzeni 1 kwietnia są dumni, odważni i ambitni. W osiąganiu coraz to większych sukcesów pomaga im wszechstronne uzdolnienie i duża energia życiowa. Są dobrymi przyjaciółmi, na których można polegać w trudnych sytuacjach. W uczuciach stali i wierni. Ich wizerunek psuje czasami egoizm oraz pewna wyniosłość. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. Dla naszych rodaków nad Wisłą dzień dzisiejszy to drugi dzień świętowania, czyli drugi dzień świąt wielkanocnych. Niestety wróciliśmy do pracy, ale że życzę nigdy nie za wiele, raz jeszcze życzę Państwu radosnych świąt wielkanocnych. Temperatura na zewnątrz 49 stopni, odczuwalna 46, maksymalna 53 i będzie padać przez następne 3 dni. Od przyszłej soboty można spodziewać się ocieplenia i temperatury będą wynosiły od 59 do 73 stopni. Jutro znacznie chłodniej, pojutrze również, ale będzie padał deszcz. A cytat dnia dzisiejszego to Martin Luther King. Nigdy nie zapominaj tego, że wszystko, co Hitler uczynił w Niemczech, było legalnie zatwierdzone. A ja dodam ze swojej strony, że historia lubi się powtarzać, a więc musimy uważać na to, co się dzieje wokół nas. A na polepszenie humorów w ten deszczowy dzień Maja Kleszcz.
Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Bo kiedy piętrzą się kłopoty, a przecież różnie bywa, tak łatwo wtedy je pokonać, gdy kieszeń światło gwiazdy skrywa. schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Bo miłość może przysiąść na ramieniu, nawet gdy noc jest czarna. I gdybyś chciał zachować ją na dłużej, w kieszeni będziesz miał moc gwiazdy światła. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Bo kiedy piętrzą się kłopoty, a przecież różnie bywa, tak łatwo wtedy je pokonać, gdy kieszeń światło gwiazdy skrywa. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Przyda się w deszczowy dzień.
A teraz nasze kalendarium. Rok 1548. W Krakowie na zamku na Wawelu zmarł Zygmunt I Stary, król polski i wielki książę litewski. Podczas swych rządów zawarł sojusz z Habsburgami, przeprowadził sekularyzację zakonu krzyżackiego i przyjął hołd Alberta Hohenzollerna. Wcielił Mazowsze do korony. 1579. Król Stefan Batory założył Uniwersytet Wileński. 1656. Król Jan Kazimierz złożył w katedrze lwowskiej śluby, w których Rzeczpospolitą oddał w opiekę Matce Bożej słowami: Ciebie dziś za patronkę moją i za królową państw moich obieram. 1683. Jan III Sobieski i cesarz Leopold I podpisali przymierze skierowane przeciwko Turcji. 1767. Król Hiszpanii Karol III wydał dekret nakazujący jezuitom opuszczenie swego kraju. 1787. W Krakowie pierwszy raz w Polsce odbył się publiczny pokaz lotu balonem. Konstruktorami byli Jan Jaśkiewicz i Jan Śniadecki. 1886. We Wrocławiu odkryto tzw. skarb Zakrzowski. W piaskowni we wrocławskiej dzielnicy Zakrzów w trakcie wydobywania piasku natrafiono na komorę grobową pochodzącą z IV wieku, w której obok zwłok kobiety i mężczyzny znalezione zostały przedmioty pochodzące z cesarstwa rzymskiego. 1918. W Wielkiej Brytanii utworzono RAF, czyli Royal Air Force, Królewskie Siły Powietrzne. 1923. Towarzystwo Akcyjne H. Cegielski rozpoczęło w Poznaniu budowę fabryki lokomotyw. 1930 otwarto pierwszą regularną linię marynarki handlowej na trasie Gdynia-Ryga-Tallinn-Helsinki. 1933 w Niemczech przystąpiono do działań mających na celu usunięcie Żydów ze wszystkich stanowisk. Dotyczyło to głównie urzędników, profesorów, prawników, lekarzy oraz artystów. 1939 oddziały generała Francesco Franco wkroczyły do Madrytu. Stanowiło to praktycznie koniec wojny domowej w Hiszpanii. Rozpoczął się okres dyktatury wojskowej. 1940. NKWD rozpoczęło wywóz polskich oficerów z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. W kwietniu i maju jeńców zamordowano w Lasach Katyńskich. Zbrodnia została ujawniona przez Niemców 13 kwietnia 1943 roku. Władze byłego ZSRR przyznały się do niej publicznie dopiero w roku 1990. Rok 1945. Wojna na Pacyfiku. Rozpoczęła się inwazja wojsk amerykańskich na Okinawę. W cieśninie tajwańskiej amerykański okręt podwodny USS Queenfish storpedował i zatopił japoński okręt szpitalny Awamaru, w wyniku którego zginęło około 2000 osób. 1976. Założono przedsiębiorstwo komputerowe Apple Incorporation. 2002. W Holandii jako pierwszym kraju zalegalizowano eutanazję. 2007. Kazimierz Nycz objął urząd arcybiskupa metropolity warszawskiego.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczony adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215-423-4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215-423-4824.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue. Telefon 609-278-9580. 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Drzewo przewróciło się na jadący samochód w Zakopanem. Zginęła młoda kobieta. Po wybuchu gazu w Tychach poszkodowanych jest 15 osób. Do szpitala trafiło dwoje dzieci. Festa w Niemczech. Od północy legalna jest tam marihuana. Ofiara śmiertelna huraganowego wiatru w Zakopanem. Silny podmuch przewrócił drzewo na samochód, którym jechała młoda kobieta. Została zakleszczona w aucie. Strażacy musieli użyć specjalnych narzędzi, aby ją uwolnić. Niestety, mimo reanimacji, kobiety nie udało się uratować. Od wczoraj na Podhalu wieje z południa huraganowy wiatr, który wraz z napływem zwrotnikowego ciepła przyniósł pył saharyjski. Zamknięto tatrzańskie szlaki, nie kursuje kolejka na Kasprowy Wierch. Odwołano także zawody na starym sprzęcie narciarskim na Kalatówkach. 15 osób, w tym dwoje dzieci, zostało poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w bloku w Tychach. Dzieci trafiły do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, mówi rzecznik szpitala Wojciech Gumułka.
To rodzeństwo w wieku 8 i 4 lat. Dzieciom udzielono pierwszej niezbędnej pomocy, przebadano je. Są w stanie ogólnym dobrym, pozostaną jednak w szpitalu przez pewien czas na obserwacji.
Na miejscu wybuchu cały czas prowadzona jest akcja poszukiwawcza. Bierze w niej udział około 50 strażaków. Jest także specjalna jednostka wraz z psami szkolonymi do poszukiwania zasypanych ludzi. VAT na żywność wzrasta dziś do 5%. Podwyżka obejmie m.in. mięso i ryby, przetwory, produkty mleczarskie, warzywa i owoce, zboża, wyroby piekarnicze, a także niektóre napoje. Moskwa obarczyła Kijów odpowiedzialnością za zamachy terrorystyczne i zażądała aresztowania szefa SBU. Chodzi nie tylko o atak na Krokus City Hall, ale również zamachy na kremlowski w propagandystów i uderzenia w most krymski.
Według portalu Meduza rosyjskie MSZ przekazało do Kijowa notę prawną, w której zażądało natychmiastowego aresztowania wszystkich osób odpowiedzialnych za zamachy na terytorium Rosji. Moskwa wylicza zamach na Krokus City Hall, ataki na most krymski oraz zabójstwa prokremlowskich propagandystów. Każde słowo rosyjskiego MSZ jest nic nie warte, skomentowali rosyjską notę funkcjonariusze ukraińskiego SBU. Rosyjskie MSZ może przedstawić tylko jedno oświadczenie, które zasługuje na uwagę. Ogłosić na cały świat porażkę i wyprowadzenie okupacyjnych wojsk z ukraińskich ziem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
W kalendarzu dziś drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, czyli Lany Poniedziałek. Tradycja polewania się wodą tego dnia została w Polsce uznana w czasie synodu poznańskiego w 1420 roku. Jednak zwyczaj wywodzi się z czasów pogańskich, wyjaśnia profesor Bożena Czwojdrak, mediewistka z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego.
Kiedy odpowiednikiem lania wody, oczyszczenia się było okładanie takimi witkami brzozowymi, dębowymi, wierzbowymi po nogach i żeby się wykupić od tego zwyczaju, panny musiały dać pewnego rodzaju kwotę, żeby albo nie zostać zmoczoną, albo nie zostać uderzoną. I stąd właśnie ten słowo dingen, czyli nasze śmigus-dingus.
Znana dziś tradycja oblewania się wodą praktykowana jest również w Czechach, na Słowacji i w Niemczech. Ikonografia przedstawiająca ostatnie dni życia i zmartwychwstanie Chrystusa, tradycyjne przedmioty liturgiczne oraz fotografie dokumentujące ludowe zwyczaje. To wszystko tworzy wystawę Historia Wielkanocy w Muzeum Mostu Karola w Pradze.
Na ekspozycję trafił m.in. barokowy obraz Arma Christi nieznanego autora, a także XIX-wieczne wyroby ze szkła. Dyrektor muzeum Zdeněk Bergman powiedział o misji, która łączy się z organizacją tego typu wydarzeń. Czeskie społeczeństwo pojmuje Wielkanoc jako ludowy zwyczaj i często nie ma świadomości, że jest ona głęboko zakorzeniona w tradycji chrześcijańskiej. Jest to część naszej historii, duchowości i wiary. Dziś jesteśmy misjonarzami, którzy próbują ewangelizować w większości ateistyczne społeczeństwo. Bądź społeczeństwo, które wierzy w coś. Nazywamy to w Czechach coszizmem. Zauważył dyrektor Muzeum Mostu Karola. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
A oto dalsza część informacji. Papież Franciszek ujawnił, że podczas konklawy w 2005 roku po śmierci Jana Pawła II próbowano go, cytuję, wykorzystać, by nie doprowadzić do wyboru kardynała Josepha Ratzingera. Ojciec Święty opowiadał o tym w wywiadzie, który ukaże się w książce Następca hiszpańskiego watykanisty Javiera Martineza Brocala. Papież Franciszek ujawnił nieznane wcześniej opinii publicznej kulisy konklawy, czyli zgromadzenia kardynałów, które miało w 2005 roku wybrać następcę Jana Pawła II. W wywiadzie rzece poświęconym wspomnieniom o Benedykcie XVI Franciszek powiedział, że cytuję, podczas tego konklawę wykorzystali mnie. Fragment opublikował w niedzielę hiszpański dziennik ABC. Powiem jeszcze jedną rzecz. Kardynałowie przysięgają, że nie ujawniają tego, co dzieje się na konklawę, ale papieże mają licencję, by opowiadać. wyjaśnił Ojciec Święty. Stało się tak, wspominał, że otrzymałem 40 głosów na 115 w Kaplicy Sykstyńskiej. Wystarczyły, by zablokować kandydaturę kardynała Josefa Ratzingera, bo gdyby dalej na mnie głosowali, nie zdołałby uzyskać 2/3 głosów, by wybrano go na papieża, opowiada Franciszek. Zapytany o to, czy kardynałowie nie mogli wybrać wtedy jego samego, odparł. To nie był pomysł tych, którzy stali za głosami. Manewr polegał na tym, by umieścić moje nazwisko, zablokować wybór Ratzingera, a potem negocjować nazwisko innego trzeciego kardynała. Powiedzieli mi nawet, że nie chcieli papieża cudzoziemca, oznajmił Franciszek. Wykorzystali mnie, a już myśleli o tym, by zaproponować innego kardynała. Wciąż nie byli w stanie uzgodnić, kto ma nim być, ale byli bliscy ogłoszenia nazwiska, podkreślił Franciszek. Zaznaczył, że miało to miejsce podczas drugiego i trzeciego głosowania rano 19 kwietnia. Kiedy zdałem sobie z tego sprawę, powiedziałem do kardynała z Ameryki Łacińskiej, Kolumbijczyka Dario Castolino, nie żałujcie sobie z mojej kandydatury, bo teraz powiem, że nie zaakceptuję wyboru. Zostawcie mnie. I wybrano Benedykta, wspomina Ojciec Święty z Argentyny. Dalej opisał, że Joseph Ratzinger, wybrany na papieża w 2005 roku, był moim kandydatem. Był jedyny, który w tamtym czasie mógł zostać papieżem. Po rewolucji Jana Pawła II, który był papieżem dynamicznym, bardzo aktywnym, z inicjatywami, podróżującym, potrzebny był papież, który zachowa zdrową rozwagę. Papież transformacji, przyznał. Gdyby wybrano wtedy kogoś takiego jak ja, to powoduje tylko kłopot. Nie mógłbym nic robić. Wtedy nie byłoby to możliwe, oświadczył papież. Rosyjskie GRU stoi za tajemniczymi atakami na amerykańskich dyplomatów. Syndrom hawajski, czyli zbiór objawów, które zgłaszali amerykańscy dyplomaci, mógł być spowodowany przez rosyjskie służby, informuje niezależna strona internetowa Insider. Czas i miejsce ataku na dyplomatów koreluje z wyjazdami członków rosyjskiej jednostki z wywiadu wojskowego o nazwie 29155, podkreśla serwis. Dwie ofiary widziały funkcjonariuszy tej jednostki przed atakami albo po nim i rozpoznały ich na zdjęciach. Wysokiej rangi przedstawiciele jednostki otrzymali nagrody i awanse za działanie związane z, cytuję, rozwojem nieśmiercionośnej broni akustycznej, pisze Reuters, powołując się na wspólną publikację Insidera, 60 Minutes i Der Spiegel. Syndrom hawajski to zespół dolegliwości głównie o charakterze neurologicznym, takich jak migreny, problemy ze słuchem, zawroty głowy i zaburzenia snu oraz pamięci. Przyczyny tego schorzenia nie są dokładnie zbadane. Niektórzy uważają, że syndrom jest wywołany przez ataki przeprowadzone za pomocą kierowanych fal elektromagnetycznych. W 2016 roku na tę przypadłość zaczęli się skarżyć amerykańscy dyplomaci pracujący w stolicy Kuby. Stąd nazwa syndromu. Od tego czasu do końca 2021 roku podobne objawy zgłosiło około 200 amerykańskich dyplomatów, urzędników i agentów CIA pracujących na misjach w Chinach, Wietnamie, Austrii, Niemczech i innych krajach. W marcu 2023 roku ogłoszono, że amerykańskie służby wywiadowcze nie łączą przypadków dolegliwości tzw. syndromu hawajskiego z działaniami wrogich krajów. Gigantyczne protesty w Izraelu. Około 100 tysięcy osób wzięło udział w proteście w Izraelu przeciwko rządowi Benjamina Netanyahu. Zgromadzeni przed parlamentem w Jerozolimie demonstranci domagali się uwolnienia porwanych przez Hamas zakładników, objęcia ultraortodoksyjnych studentów szkół religijnych obowiązkiem poboru do wojska i przyspieszenia wyborów. protestujący, których liczbę organizatorzy oszacowali na 100 tysięcy, wznosili niebiesko-białe flagi Izraela, skandując wybory, już, wybory, już. Zgodnie z normalnym cyklem wyborów parlamentarnych powinny one się odbyć za 2 lata. Wśród przemawiających do uczestników byli m.in. rodzice osób porwanych przez terrorystów do Strefy Gazy, a także politycy opozycji i aktywiści. Zapowiedziano rozstawienie przy Knesecie miasteczka namiotowego i kontynuowanie protestów, podał portal Times of Israel. 7 października 2023 roku Hamas przeprowadził atak terrorystyczny na Izrael, podczas którego zamordowano około 1200 osób, w większości cywilów, a ponad 240 uprowadzono do Strefy Gazy. Pod koniec listopada doszło do kilkudniowego zawieszenia broni, w czasie których uwolniono 70 izraelskich zakładników w zamian za 210 palestyńskich więźniów. W niewoli pozostaje około 130 osób porwanych z Izraela. Niektóre z nich mogą już nie żyć. Trwająca wojna Izraela z Hamasem w Strefie Gazy zaostrza się jeszcze o spór o zwolnieniu z poboru do wojska ultraortodoksyjnych studentów religijnych, przypomina Reuters. Od czasu powstania Izraela w 1948 roku młodzi ultraortodoksyjni Żydzi byli zwolnieni z obowiązku służby wojskowej, zaś rabini przewodzący tej grupie argumentowali, że modlitwa o bezpieczeństwo Izraela jest tak samo ważna jak służba wojskowa. Sąd Najwyższy uchylił to zwolnienie w 2017 roku i nakazał Knesetowi stworzenie nowego, bardziej sprawiedliwego systemu poborów. Parlament nigdy tego nie zrealizował, a bardziej prawicowi deputowani domagali się trwałego zwolnienia wszystkich studentów szkół religijnych uczących się w pełnym wymiarze godzin. Rząd został zobowiązany do przedstawienia do 31 marca przepisów mających zakończyć spór w tej kwestii. Zamiast tego złożył do Sądu Najwyższego wniosek o dodatkowe 30 dni na ich przygotowanie. Sąd wyraził na to zgodę, ale jednocześnie w tymczasowym orzeczeniu nakazał zawieszenie wypłat państwowych stypendiów tym studentom, którzy od poniedziałku mieliby podlegać poborowi do wojska.
Znikam powoli już, ocieram kach i kurz, i tylko wiem, że tylko chcę tu zostać, pozostać. Wspominam długie noce, rozmowy nieskończone.
Zrywa mnie od środka. Od środka.
Jeszcze raz wracamy do wiadomości. W niedzielę wielkanocną na placu Świętego Piotra podczas celebracji mszy świętej doszło do niespodziewanego wydarzenia. Jeden z obrazów, które stały w pobliżu ołtarza, przewrócił się z powodu silnego wiatru. O godzinie 10 na placu Świętego Piotra w Watykanie rozpoczęła się msza święta pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. W uroczystości wzięły udział tysiące osób z całego świata. Plac udekorowany był kwiatami z Holandii, zgodnie z tradycją sięgającą ćwierćwiecza, zaś w koncelebrze mszy było 350 kardynałów, biskupów i księży. Tłumy wiernych i pasterzy kościoła byli świadkami niecodziennego zdarzenia. Z powodu silnego wiatru, jaki wiał w Watykanie, w czasie wygłaszania przez Franciszka homilii przewrócił się obraz z wizerunkiem Jezusa, który stał obok ołtarza. Interweniowali pracownicy Watykanu, którzy pobiegli do ołtarza, by ponownie ustawić stelaż z obrazem. Sam Ojciec Święty zachował jednak stoicki sposób i kontynuował kazanie. Służby prasowe Stolicy Apostolskiej nie skomentowały tego incydentu. Nie wiadomo także, czy obraz uległ uszkodzeniu lub czy przyniosło inne szkody. Po celebracji papież objechał plac Świętego Piotra, siedząc w papamobilu i pozdrawiając zgromadzonych wiernych. W południe Franciszek wygłosił wielkanocne orędzie, które jak co roku było żarliwym apelem o pokój i pojednanie, a następnie udzielił błogosławieństwa światu i miastu. Urbi et Orbi. W swoim orędziu wygłoszonym z lobby błogosławieństw papież powiedział, że Jezus Chrystus otworzył drzwi życia, które ciągle zamykamy, pogrążając świat w konfliktach. W pierwszym rzędzie wymienił Ziemię Świętą i Ukrainę. Zaapelował o przestrzeganie prawa międzynarodowego, chronienia ludności cywilnej, wymiany jeńców i otwarcia korytarzy humanitarnych, które umożliwią dostarczenie pomocy mieszkańcom Strefy Gazu. Dlaczego tyle ofiar? Dlaczego tyle zniszczeń? Wojna jest zawsze absurdem i porażką. Nie można ulec logice wojny i zbrojeń. Pokoju nie buduje się bronią, lecz wyciągając rękę i otwierając serce, mówił Ojciec Święty. Papież Franciszek zaapelował również o pomaganie migrantom, napiętnował handel ludźmi i pogardę dla daru życia, w tym nienarodzonych. Natomiast rosyjska cerkiew prawosławna oferuje Kremlowi wsparcie ideologiczne, nazywając wojnę na Ukrainie, cytuję, świętą wojną i wpisując ją w szerszą ultranacjonalistyczną ideologię opartą m.in. o założenie tzw. ruskiego miru, ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną ISW. Cerkiew wzmocniła kremlowską retorykę na temat wojny Rosji przeciwko Ukrainie i nazywa ją egzystencjonalną i cywilizacyjną świętą wojną, pisze Instytut Badań nad Wojną w najnowszym raporcie, oceniając, że rosyjski kościół prawosławny oferuje Kremlowi wpływną ultranacjonalistyczną ideologię, która popiera wojnę i integruje elementy tzw. ruskiego miru. Jak relacjonuje ISW, Patriarchat Moskiewski, będący organizacją kontrolowaną przez Kreml i stanowiący narzędzie stosowania w rosyjskiej wojnie hybrydowej, uchwalił podczas zorganizowanego w dniach 27-28 marca tzw. Soboru Ludowego dokument, który łączy szereg kremlowskich narracji ideologicznych. Jest to najwyraźniej próbą sformowania szerokiej ideologii nacjonalistycznej wokół wojny w Ukrainie i ekspansjonistycznej przyszłości Rosji. Analitycy oceniają, że cerkiew intensyfikuje kremlowską retorykę na temat wojny i przedstawiają jako, cytuję, świętą wojnę. Zwracają uwagę, że jest to zmiana w stosunku do dotychczasowej polityki władz, które unikały nazywania inwazji na Ukrainę wojną. Według ISW cerkiew łączy szereg używanych dotychczas równolegle przez Kreml ideologicznych linii narracyjnych w stosunkowo spójną ideologię, która skupia się na tożsamości narodowej i odrodzeniu demograficznym, obiecując Rosjanom okres odrodzenia w zamian za zobowiązania socjalne i obywatelskie. W dokumencie opublikowanym przez stronę Patriarchatu Moskiewskiego można przeczytać m.in., że specjalna operacja wojskowa to nowy etap walki narodowo-wyzwoleńczej narodu rosyjskiego przeciwko zbrodniczemu reżimowi kijowskiemu i stojącemu za nim kolektywizowaniu Zachodu, który trwa na ziemiach Rusi południowo-zachodniej od 2014 roku. Rosja i jej naród w tej świętej wojnie wypełnia rolę podtrzymującego, który chroni świat od presji globalizmu i zwycięstwa Zachodu, który pogrążył się w satanizmie, utrzymuje cerkiew. Ponadto, jak można przeczytać w dokumencie, po zakończeniu SWO, czyli skrótu od specjalnej operacji wojskowej, Kreml stosował termin zamiast słowa wojna, zakazany przez cenzurę. Całe terytorium współczesnej Ukrainy powinno wejść w strefę wyłącznie wpływów rosyjskich. Również Białorusini, oprócz Ukraińców, powinni być włączeni do pojęcia narodu rosyjskiego, twierdzi cerkiew. W jednym z domów jednorodzinnych na terenie stołecznego Rusynowa znaleziono 4 ciała, 2 mężczyzn i 2 kobiety, poinformował rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Szymon Bana. Prokuratura nie wykluczyła tak zwanego rozszerzonego samobójstwa. Prokurator w tym momencie prowadzi oględziny miejsca tego zdarzenia, powiedział Bana. Przedstawiciel prokuratury przekazał, że obecnie nie można udzielić zbyt wielu informacji na temat zdarzenia. Oględziny miejsca, jak przekazał, potrwają od kilku do kilkudziesięciu godzin i dopiero po nich można będzie ustalić, co się tam naprawdę wydarzyło. Dopytywany o wstępne hipotezy, przedstawiciel prokuratury wskazał, że, cytuję, tutaj niewykluczone jest tak zwane rozszerzone samobójstwo. Ale to wstępna hipoteza. Musimy przeprowadzić oględziny, zobaczyć, jak to dokładnie na miejscu zdarzenia wygląda i dopiero później, po zakończeniu wstępnych czynności formalnych, będzie można wysnuć jakieś hipotezy, dodał rzecznik. Reporterzy Faktu rozmawiali z sąsiadami zmarłych osób. Mieszkali tu rodzice i córka z zięciem. Ci starsi mieli około 80 lat, a młodsi około 60. Mili ludzie, powiedziała Faktowi jedna z sąsiadek. Także inni okoliczni mieszkańcy twierdzą, że mieszkańcy domu byli mili i spokojni, nie było słychać żadnych awantur z ich domów. Jak nieoficjalnie ustalił reporter Faktu, sprawcą dramatu prawdopodobnie jest młodszy z mężczyzn, który miał zabić teściów i żonę, a potem sam popełnił samobójstwo. Teraz zapraszam na dokończenie rozdziału, którego nadawanie rozpoczęliśmy w czwartek, a mówimy oczywiście o powieści Północ i południe Jana Jakesa, a czyta Filip Kosior.
Pierwszy zwiastun zimowej burzy nawiedził Lehigh Station. Okrył ziemię i dachy białym całunem. Śnieg padał nieprzerwanie jeszcze wtedy, kiedy na pokładzie nocnej łodzi przybyła Virgilia. Za rok mogłaby odbyć tę podróż w ogrzewanym wagonie kolejowym, nie troszcząc się, czy rzeka zamarzła, czy nie. Towarzystwo kolejowe Lehigh Road ogłosiło, że zamierza przedłużyć linię aż do Bethlehem i dalej w głąb doliny. Mimo nienawiści do rodziny, Virgilia zdawała sobie sprawę, że tylko ich tolerancja, a zwłaszcza wyrozumiałość George'a i jego żony, którzy godzili się, by zostawała w Belwederze na noc, a nieraz nawet dłużej, pozwala jej przeżyć. Patrzyli przez palce na to, że wykrada im czasem całą torbę używanych ubrań lub walizę puszek i paczek z żywnością. Mimo że coraz bardziej oddawała się sprawie, o którą walczyła, nie straciła umiejętności realistycznego patrzenia na życie. Wiedziała, że nie może przywieźć Grady'ego do Lehigh Station i sama starała się przyjeżdżać do domu po zmroku. Gdyby bowiem dostrzegli ją jacyś bigoci z miasteczka, mogliby wyrządzić jej krzywdę. Wiedziała, co to za ludzie i przyrzekła sobie w duchu, że policzy się z nimi w odpowiednim czasie. Zbyt lekkim jak na tę porę roku płaszczu i w cienkich wełnianych rękawiczkach wspinała się na wzgórze, walcząc z ostrą śnieżycą. Zanim dotarła do belwederu, jej włosy pokryła warstwa śniegu. Przed słupkiem do uwiązywania koni dostrzegła niewielki powóz i konia okrytego derką. Weszła bez pukania. George jej na to pozwalał i usłyszała głosy dobiegające z salonu. Constance i George rozmawiali z miejscowym księdzem z parafii rzymskokatolickiej.
Jaka może być chrześcijańska odpowiedź na kwestię Kansas? Mówił właśnie ksiądz. To pytanie dręczy mnie od wielu dni. Czuję się w obowiązku przedyskutować ten problem z każdym z moich parafian, tak abym mógł poznać ich.
Przerwał na widok Virgilii stojącej w progu. George spojrzał na nią zaskoczony. Constance była najwyraźniej skonsternowana. Dobry wieczór, George. Constance? Ojcze Donnelly.
Nie spodziewaliśmy się ciebie, zaczął George.
Nigdy nie wiedzieli, kiedy odwiedzi ich Virgilia, a więc witał ją zawsze w ten sam sposób. Od jakiegoś czasu zaczęło ją to nużyć. Tym razem zareagowała na słowa brata wymuszonym uśmiechem, po czym zwróciła się do księdza. Sytuacja w Kansas nie zasługuje na żadną chrześcijańską odpowiedź. To właśnie tak zwani chrześcijanie uczynili z murzynów niewolników. Każdy, kto śmie przenieść niewolnictwo poza granicę terytorium, powinien liczyć na jedyną odpowiedź, która wchodzi w rachubę. Na kulkę. Gdybym się teraz tam znajdowała, pierwsza pociągnęłabym za spust. Powiedziała to wszystko tonem tak rzeczowym, że ksiądz, mężczyzna w starszym wieku, oniemiał.
George nie stracił zimnej krwi. Siny z wściekłości, ale jeszcze panując nad sobą, powiedział. Wydaje mi się, Virgilio, że powinnaś udać się na górę i zdjąć z siebie mokre ubranie.
Przez dłuższą chwilę nie spuszczała z niego wzroku. Wreszcie mruknęła. Oczywiście. Życzę przyjemnego wieczoru, ojcze. Po wyjściu księdza zirytowany George chodził tam i z powrotem.
Nie wiem, dlaczego tolerujemy zachowanie Virgilii. Czasem odnoszę wrażenie, że nie postępujemy mądrze.
Constance pokręciła głową.
Chyba nie chcesz traktować jej tak samo jak Stanley. Mimo wszystko jest twoją siostrą.
Utkwił wzrok w grudce topniejącego śniegu wniesionego do domu przez Virgilię.
Coraz trudniej mi o tym pamiętać.
Ale taka jest prawda, odparła. Kiedy George się obudził, była jeszcze głucha noc. Constance skręciła się na łóżku.
Co się stało? Czyżbyś znowu czuła się niedobrze?
Tylko takie wyjaśnienie przyszło mu do głowy, bo co najmniej od miesiąca była osłabiona. Mniej więcej 2 miesiące po tym, jak zorientowała się, że jest w ciąży, poroniła. W ciągu ostatnich 3 lat zdarzyło się to już 3. raz. Po każdym poronieniu pojawiały się przykre i długotrwałe dolegliwości, zawroty głowy, poty i mdłości przez całe noce. George martwił się nie tylko o stan fizyczny żony, ale również psychiczny, zwłaszcza od czasu, kiedy lekarz stwierdził, że Constance może już nigdy nie donosić ciąży. Nic mi nie jest, odparła, ale muszę się ubrać i wyjść na godzinę. Mamy kolejną przesyłkę. Prawda, zupełnie zapomniałem. Śpi. Ale on stał już bosymi stopami na zimnej podłodze. Nie ma mowy. Jest okropna pogoda, a ty nie możesz iść pieszo aż do szopy. Zaraz się ubiorę i zajadę powozem pod drzwi. Spierali się jeszcze przez chwilę. Ona twierdziła, że nie ma potrzeby, żeby George wychodził, lecz nalegał. Oboje wiedzieli jednak, że to on postawi na swoim. Tak naprawdę Constance była szczęśliwa, że mąż chce jej towarzyszyć. Nie czuła się jeszcze zbyt dobrze, a na domiar złego dawały o sobie znać pierwsze objawy ostrego przeziębienia. Nie miała zbytniej ochoty wychodzić samotnie w mroźną noc. Zrobiłaby to jednak, gdyby nie było innej możliwości. George również cieszył się, że będzie towarzyszył żonie, ale z innego powodu. W ten sposób będzie mógł zobaczyć przybysza, a może nawet z nim porozmawiać. W wyrobieniu sobie poglądu na problem, który stworzył rozłam w narodzie, bardziej pomagały mu rozmowy z ludźmi przerzucanymi nielegalnie przez granice poszczególnych stanów niż wszystkie przemówienia, artykuły prasowe czy kazania razem wzięte. Zapiął szelki i pogłaskał żonę po ramieniu. Idę z tobą. I nie mówmy już na ten temat. 20 minut później skrzypiący powóz skręcał w stronę szopy na skraju terenu walcowni. Ze środka dobiegało nikłe światło lampy. George pomógł Constance zejść na ziemię. W ręce ściskała walizkę, którą wzięła z domu. Nieoczekiwanie pocałowała męża. Jej wargi, podobnie jak jego policzki, były lodowate i zdrętwiałe z zimna. Ale pocałunek pozwolił zapomnieć o mrozie. Podbiegła do drzwi i zastukała w umówiony sposób. 2 razy. Przerwa i znowu 2 razy. George stąpał po iskrzącym się śniegu. Czuł, że świeży puch dostaje mu się do butów i topi pod stopami. Burza mijała. Księżyc wisiał na pogodnym niebie niczym wytworny talerz z porcelany. Belzer, sklepikarz, uchylił ostrożnie drzwi i drgnął na widok drugiej osoby. To tylko ja, szepnął George. Ach tak, proszę bardzo, proszę do środka. Pasażer, jak o każdym z tych nieszczęśników mówił Belzer, siedział przy stole, w ręce trzymał kawałek suszonej wołowiny. Był to muskularny, ciemnoskóry mężczyzna, którego kości policzkowe wskazywały na domieszkę krwi indiańskiej. Mógł mieć jakieś 35 lat, ale jego kędzierzawe włosy były już całkiem siwe. George domyślał się dlaczego. To jest Key, powiedział Belzer tonem tak dumnym, jakby przedstawiał członka rodziny. Przybył do nas aż z Alabamy. Jego imię to zdrobnienie od Cherokee, bo z tego plemienia wywodziła się jego babka ze strony matki. Cóż, Key, cieszę się, że jest pan tu z nami. Zwróciła się do niego Constance. Obok stołu postawiła walizę. W środku są buty i dwie koszule na zmianę. Ma pan jakiś ciepły płaszcz?
Tak, przepani.
Zbiegł miał dźwięczny, niski głos. Widać było, że czuje się nieswojo w obecności białych.
Dostał płaszcz na stacji w pobliżu Wheeling,
wyjaśnił Belzer. To dobrze, powiedziała Constance. W Kanadzie jest najczęściej jeszcze zimniej niż u nas, ale tam przynajmniej nie będzie pan musiał bać się łowców niewolników.
Chcę pracować, oświadczył Key. Ja dobry kucharz.
Na pewno tym właśnie zajmował się przez większość swego życia, mruknął Belzer.
George przysłuchiwał się rozmowie jednym uchem. Całą uwagę skierował na postawę i zachowanie byłego niewolnika. Głowa zbiega zdawała się wyrastać wprost z ramion, tak jakby ustawicznie kurczył się ze strachu. Obawa i nieufność widoczne były w jego oczach nawet tu, na wolnym terytorium. Raz po raz rzucał ukradkowe spojrzenia na drzwi, jak gdyby liczył się z tym, że lada moment ktoś może wejść.
Pracował u nadzwyczaj surowego i podłego właściciela, ciągnął Belzer. Key, proszę pokazać to, co pokazał pan przedtem mnie, dobrze?
Zbieg odłożył na bok nietknięty kawałek mięsa. Wstał, rozpiął koszulę i zsunął ją, obnażając tułów. Constance wydała zdławiony jęk i ścisnęła męża za ramię. George również poczuł, że robi mu się niedobrze. Ciało Key od ramion aż do krzyża pokryte było licznymi bliznami. Miejscami wyglądało tak, jakby tuż pod skórą zagnieździły się żmije. Łagodne zazwyczaj oczy Belzera iskrzyły się z gniewu.
Niektóre pochodzą od bata, inne od rozżarzonego żelaza. Kiedy to się zaczęło, Key?
Jarzem miał wtedy 9 lat. Jarzem zebrał jagody z ogrodu mojego pana.
Zademonstrował dłonią, jaka to była garstka.
Tyle jagód.
George pokręcił głową. Teraz już wiedział, dlaczego jego przekonania stały się ostatnio tak radykalne. Potem, kiedy oboje leżeli już w łóżku, objął żonę ramionami, chcąc rozgrzać siebie i ją. Za każdym razem, kiedy spotykam kogoś takiego jak Key, zastanawiam się, dlaczego tolerowaliśmy niewolnictwo od tak dawna. Nie mógł dostrzec błysku podziwu w jej oczach, kiedy odparła. George, czy zdajesz sobie sprawę, jak bardzo się zmieniłeś, odkąd się poznaliśmy? Dawniej nie powiedziałbyś czegoś takiego.
Możliwe, ale wiem, co czuję teraz. Trzeba znieść niewolnictwo. Byłoby lepiej, gdyby to się odbyło za zgodą i przy współudziale ludzi obecnie popierających ten system. Gdyby jednak zdecydowali się zignorować głos rozsądku, należy to zrobić bez ich pomocy.
A gdybyś musiał wybierać pomiędzy abolicją a przyjaźnią z Orim, w końcu jest jednym z tych, którzy popierają ten system.
Wiem.
Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał dokonywać takiego wyboru. Ale gdybyś jednak został do tego zmuszony, jak byś postąpił? Nie staram się wywierać nacisku, tylko ta sprawa intryguje mnie już od dawna. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo lubisz i szanujesz Oriego. Wiedział, że zadaje sobie ból. Nie mógł jednak odpowiedzieć w inny sposób. Nie pozwalało mu sumienie.
Raczej poświęciłbym przyjaźń, niż to, w co wierzę.
Objęła go mocno i niebawem usnęła, tuląc się do męża. A on leżał jeszcze długo, nie mogąc pozbyć się wizji wężowatych blizn i ciemnych oczu wpatrujących się z trwogą w drzwi. Potem, kiedy zmorzył go sen, ujrzał czarnoskórego niewolnika, wyjącego z bólu, podczas gdy jakiś mężczyzna przypalał go rozżarzonym żelazem. Zarówno skrajne poglądy plantatorów z południa, jak i radykalizm Virgilii napawały George'a od razu. W czasie tych 2 dni spędzonych w Belwederze spierała się z bratem na temat suwerenności, praw dotyczących zbiegów i właściwie wszystkich innych aspektów niewolnictwa, przy czym jej stanowisko nie dopuszczało nawet najmniejszego kompromisu. Cały ten problem rozwiązałabym jednym ciosem, oświadczyła przy kolacji. Constance, obawiając się, że rozmowa jak zwykle przerodzi się niebawem w zajadłą kłótnię, odesłała dzieci, aby pobawiły się spokojnie. Wystarczyłby jeden dzień pracy na południe, a byłoby po wszystkim dodała Virgilia z uśmiechem, który przejął George'a dreszczem. Nadziała na widelczyk trzeci kawałek ciasta, odgryzła kęs, polała je odrobiną gorącego sosu rumowego i spojrzała na brata. Zimno.
Możesz wzdragać się i stroić minę, jak długo chcesz, George. Możesz gadać o skrupułach i współczuciu, aż ci zabraknie tchu, ale ten dzień nadejdzie.
Virgilio, to bzdury. Niemożliwe, żeby bunt niewolników zakończył się sukcesem.
Oczywiście, że to możliwe, o ile całe przedsięwzięcie będzie odpowiednio sfinansowane i zorganizowane. Jedna wspaniała noc ognia i sprawiedliwości, a wszelkie nierówności zostaną zmyte przez olbrzymią rzekę krwi.
Był tak wstrząśnięty, że omal nie opuścił filiżanki. Przez chwilę on i Constance patrywali się w siebie. Potem przenieśli wzrok na gościa. Virgilia jakby ich nie dostrzegała. Siedziała, patrząc na ścianę albo na jakąś apokaliptyczną scenę, która rozgrywała się w jej wyobraźni. George miał ochotę ją ofuknąć, przywołać do porządku, jednak postanowił nie brać jej słów na serio. Powinnaś spróbować sił jako autorka melodramatów. Spojrzała na niego ostro.
Możesz sobie stroić żarty, ale ten dzień nadejdzie.
Constance, niezrażona jej miną, postanowiła włączyć się do rozmowy. Chyba zdajesz sobie sprawę, że to właśnie strach przed buntem czarnej większości powstrzymuje wielu południowców od włączenia się do dyskusji o stopniowej emancypacji kompensacyjnej.
Emancypacja kompensacyjna to zgubny pomysł. Jak twierdzi pan Garrison, jest tym samym, co dawanie złodziejowi pieniędzy za to, że zwrócił przywłaszczone bezprawnie dobra.
Niemniej emancypacja kojarzy się południowcom przede wszystkim z wyzwolonymi niewolnikami rzucającymi się na nich z kamieniami i widłami. Twoje podburzające teorie pogarszają tylko sytuację.
Virgilia odsunęła swój talerz. To coś więcej niż teoria. Możesz mi wierzyć.
Powtarzasz się, odezwał się gwałtownie George. Ale skoro już o tym rozmawiamy, pozwól, że powiem coś bez ogródek. Powinnaś zaprzestać kontaktów z kapitanem Westonem.
Wpiła w niego wzrok. Jej głos stał się raptem cichy. Co wiesz o kapitanie Westonie?
Wiem, że taki istnieje. Wiem, że Weston to tylko partyzancki pseudonim. Wiem też, że jest ekstremistą dorównującym najgorszym awanturnikom południa.
Zdobyła się na szyderczy uśmiech. Czyżbyś wynajął szpiegów, aby śledzili każdy mój krok?
Nie bądź głupia. Interesy zmuszają mnie do utrzymywania kontaktów z ludźmi w całym stanie, nawet z władzami w Harrisburgu. Każdy z nich ma uszy i słyszy. Przede wszystkim o tym, że kapitan Weston niezwykle aktywnie podżega do buntu czarnych na południu, robiąc sobie wielu wrogów, nawet wśród ludzi, którzy są właściwie przeciwni niewolnictwu. Tak więc lepiej trzymaj się od niego z daleka, w przeciwnym razie czekają cię poważne konsekwencje.
Jeśli rzeczywiście będą jakieś konsekwencje, jak to nazwałeś, będę dumna, że mogę je ponieść.
Przez moment czuł zawroty głowy. Jak miał z nią postępować? Postanowił zmienić taktykę. Na twoim miejscu nie mówiłbym tego głośno. W Pensylwanii jest mnóstwo ludzi, którzy nienawidzą abolicjonistów. Ludzi uciekających się nawet do przemocy.
Czy sukces i pieniądze uczyniły z ciebie takiego właśnie człowieka, George? Pozbawiły cię zasad i zastąpiły je tchórzostwem?
Wstała i niczym obrażona królowa ruszyła do wyjścia. Constance zakryła dłonią oczy. Nie mogę jej już znieść.
Jaka to wstrętna fanatyczka!
Pochwycił dłoń żony, aby ją uspokoić. Nie odrywał jednak wzroku od drzwi, za którymi przed chwilą zniknęła Virgilia. To coś więcej niż fanatyzm, odparł łagodnie. Czasem odnoszę wrażenie, że ona nie jest przy zdrowych zmysłach. Mężczyzna wisiał na linie przerzuconej przez krokiew z wybałuszonymi oczami i wysuniętym, zsiniałym językiem. Nienaturalnie przechylona głowa świadczyła o tym, że pętla skręciła mu kark. Pod powoli huśtającym się zesztywniałym ciałem rozmawiało szeptem kilku mężczyzn. Dwaj trzymali w dłoniach płonące pochodnie. Za nimi stały podłużne skrzynie z wymalowanymi napisami. Jor al Mis. Jedna ze skrzyń miała wyłamane wieko. W środku leżały nowiutkie strzelby. Grady, truchlejąc ze strachu, patrzył na to wszystko przez szparę we wrotach stajni. Wysłano go z Filadelfii w okolice Lancasteru z długim na dwie strony zaszyfrowanym meldunkiem. Człowiek, któremu miał dostarczyć przesyłkę, wisiał teraz w stajni. Dzięki Bogu, przedzierając się przez las, Grady usłyszał głosy i zatrzymał się w porę. Zaczął się ostrożnie wycofywać. Maciora karmiąca właśnie prosiaki chrząknęła głośno, kiedy przechodził obok chlewika. Hałas natychmiast zwabił przed wrota stajni uzbrojonych mężczyzn.
Hej, ty tam! Stój!
Grady rzucił się do ucieczki. Nad jego głową świsnęła kula.
Łapcie tego czarnucha! Widział nas!
Biegł tak szybko, jak jeszcze nigdy dotąd. Co jakiś czas rzucał za siebie trwożliwe spojrzenia. Tamci gnali za nim na koniach. Za nimi widział ściany stajni skąpane w gasnącym czerwonym blasku grudniowego słońca. Nieoczekiwanie ze stryszku wytrysnęły płomienie, pochłaniając olbrzymi jaskrawy znak wymalowany nad wrotami. A więc podpalili stajnie. Ich kule nie dosięgły Grady'ego. Dodały mu tylko sił. Dysząc ciężko, wdrapał się na kamienisty stok wzgórza, ale stracił równowagę i padając na ziemię uderzył się w usta. Z rozciętej wargi pociekła krew, lecz nie zwrócił na to uwagi i skoczył w gęste zarośla. Wreszcie, po półgodzinnym leżeniu w zimnej wodzie pod skarpą rzeczną, udało mu się zgubić pogoń. Dopiero wtedy uświadomił sobie, jak wysoką cenę zapłacił za życie. Łzy napłynęły mu do oczu, kiedy dotknął palcem górnej wargi. Następnego ranka dotarł ostatkiem sił do chaty w Filadelfii i tam wreszcie pozwolił sobie na chwilę słabości.
Kapitan Weston nie żyje. Widziałem, jak wisiał na stryczku. Spalili go wraz z jego stajnią. Mało brakowało, a wpadłbym im w ręce. Zacząłem uciekać. Przewróciłem się i zgubiłem moje nowe zęby. Do diabła. Zgubiłem zęby.
Łzy pociekły mu po twarzy, kiedy padł w ramiona Virgilii. Już dobrze. Już dobrze. Objęła go i pogłaskała po głowie. Nie płacz. Kapitan Weston nie nadawał się na przywódcę. Za dużo gadał i zbyt wielu ludzi wiedziało o nim prawie wszystko. Nadejdzie dzień, kiedy zjawi się ktoś lepszy od niego i wtedy zwyciężymy.
Tak, ale nie mam już moich nowych zębów. Niech to diabli.
Łagodnym gestem przyciągnęła do piersi jego głowę. Milczała. Znikłym uśmiechem wpatrywała się gdzieś w dal, widząc oczami wyobraźni strumień płynącej krwi. Krwi białych.
Everyone is encouraged to support local businesses throughout the year and during National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. Small businesses employ more than 60 million Americans and add to the well-being of local economies. So spread the word about National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. And for more information, visit nationalsmallbusinessweekend.com.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Ilnicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze. I raz jeszcze składam najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Świąt wielkanocnych dla tych z Państwa, którzy ciągle jeszcze celebrują święta wielkanocne, bo w polskiej tradycji jest to drugi dzień świąt. Również proszę zwrócić uwagę, dziś jest 1 kwietnia, a więc prima aprilis, jeżeli Państwo otrzymacie jakieś wiadomości, które są, no takie sobie wyglądają na jakiś dowcip, to proszę im się dobrze przyjrzeć, a ponadto oczywiście śmingus, dyngus to piękna polska tradycja. Raz jeszcze wszystkiego dobrego i do usłyszenia jutro.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.